Doceniam to wszystko, co mam, co się wydarzyło. Jestem wdzięczna za to i zdaję sobie sprawę z tego, ile tego jest. Mhm. Ale mam apetyt na więcej. Ja po prostu się cieszę, że ja idę do mojej pracy. Każdego dnia ja się cieszę, że idę do roboty, że mnie coś czeka, coś nowego, coś innego. Spotkania z ludźmi, wiesz, to jest fantastyczne. Czy ludzie przywykli, że ja jestem do jakichś mocnych ról, a nikt nie jest w stanie zobaczyć mnie na przykład w roli matki, którą jestem od 11 lat.
Dziękuję Ci bardzo, że słuchasz mojego podcastu. Bardzo Cię proszę o drobną przysługę, oceń moją audycję. To ma wpływ na pozycjonowanie w rankingach. Twój głos ma dla mnie bardzo duże znaczenie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
Herra on Air. Wywiad rzeka z tymi, którzy płyną pod prąd.
Dzień dobry. Herra on Air to rozmowy o życiu na własnych zasadach. A co jeśli te zasady są reżyserowane? Co jeśli musimy zagrać nie zawsze swoją rolę? A może się udaje. Dzisiaj osoba, którą znają wszyscy. Ci, którzy nie oglądają teatru, będą ją znali z telewizji. Ci, którzy oglądają telewizję, będą ją znali właśnie z tego miejsca. Ci, którzy nie oglądają i teatru, i telewizji, być może słuchają audiobooków. A ci, którzy nie słuchają audiobooków, na pewno zagrali kiedyś w grę. I w tej grze też był wyjątkowy dubbing. Kobiety, bohaterki gier, która pewnie dla wielu jest marzeniem. Kim ona była, pewnie powiemy później. A dziś waszym gościem jest Karolina Gorczyca. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, witaj Wojtku, ale mnie zapowiedziałeś. Aż mi się ciepło zrobiło na sercu.
Czym ty najbardziej grasz?
Czym ja najbardziej gram? Mhm. W jakim sensie?
Sobą, emocjami, głosem.
Myślę, że wszystkim podobnym wymiarze. To zależy też pewnie od tego, jakie realizuje, jaką formę realizuje. Mhm. Jeżeli realizuje formę audio, no to głos i emocje. Jeżeli forma wideo, no to i głos, i emocje, i ciało. Mhm. Także to wszystko zależy.
Co jest twoim największym atutem?
Ale zawodowo czy prywatnie?
Ojejku, a to mogę też prywatnie?
Słuchaj, tak wiesz, delikatnie, jakby delikatnie. Będziemy przesuwać te granice, jak poczuję, że jest za daleko, to ci powiem.
Dobrze, to najpierw zawodowo.
Zawodowo atutem. Jestem, trudne pytanie, żeby mówić tak o sobie, chyba ambitna, wiesz, chcę zawsze być bardzo dobrze przygotowana.
A prywatnie?
Prywatnie wydaje mi się, że pracowitość.
Czyli zawodowo jesteś ambitna, a prywatnie pracowita?
Tak, to znaczy też nie rozgraniczałabym chyba tych dwóch rzeczy, bo to jest bardzo blisko siebie.
Znaczy pytam o to, bo ja mam takie pewne przypuszczenia. Znaczy mam przypuszczenia, że jesteś tytanem pracy. Znaczy jak obserwuję sobie, jak przygotowałem się do tej audycji i zobaczyłem, w ilu projektach wzięłaś udział, ile zagrałaś, a później to skorelowałem z twoją karierą, czyli wiekiem, czyli jak długo jesteś w rolach, to ty, mam przekonanie, że ty w ogóle nie odpoczywasz.
O, to wiesz, to bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo ja na przykład mam często takie okresy niedosytu pracy, ale może to jest już taki moment niebezpieczny podchodzenia do jakiegoś pewnego rodzaju pracoholizmu, co nie jest wcale dobre, jak wiemy. Bardzo lubię pracować, tak. Ja mam coś takiego, że i to uważam za zaletę, aczkolwiek ta zaleta często również mnie spala, że jak się za coś zabieram, to faktycznie muszę doprowadzić to do końca. Do końca, znaczy do najdrobniejszego szczegółu. Zawsze muszę położyć tę wisienkę na torcie. We wszystkim, tak naprawdę. Tytanem pracy. Wiesz, Chyba tak. To wyniosłam też z domu, wiesz? To znaczy chyba też nie miałam innego wyboru. Po prostu musiałam sobie radzić. Bo jeżeli bym sobie nie poradziła, no to nie wiem, gdzie bym była. Więc wszystko tak naprawdę musiałam wziąć w swoje ręce. I to chyba stąd, wiesz, z takiego wielkiej potrzeby usamodzielnienia się, spełnienia swoich marzeń, jakichś celów, jakiejś ucieczki może od jakiejś rzeczywistości, z którą się nie zgadzałam. Wszystko razem. I może trochę w genach. Mam pracowitych rodziców, także to też pewnie.
To w takim razie to jest idealny moment do tego, żeby się przenieść do przeszłości. Jak zaczęła się twoja przygoda z aktorstwem?
Już mówiąc o tym, no niestety nie będę mogła uniknąć jednak trochę prywatnych opowieści. Mam nadzieję, że nie będzie tego za dużo, bo też nie chciałabym tutaj jakoś, wiesz, się terapeutyzować. Ale to na pewno jakby ta potrzeba funkcjonowania w stworzonym, w jakimś wykreowanym innym świecie wynika u ludzi, którzy pragną w ogóle być aktorami i pracować w tym zawodzie, wynika z moich obserwacji, wynika stąd, że chcesz się wyrwać ze świata, w którym jesteś trochę i kreujesz sobie swój własny. Ja sobie tak robiłam jako dziecko, że gdzieś w pewnym sensie no, nie zgadzałam się na rzeczywistość, która mnie otacza, więc stworzyłam sobie własną. Wymyśliłam sobie, jakby to było być taką bohaterką. Kreowałam sobie te światy w głowie, wymyślałam sobie historie, odgrywałam je sobie przed lustrem. Cały czas do siebie coś gadałam, cały czas wydawało mi się, że dookoła mnie są ludzie, z którymi rozmawiam, prowadzę jakieś, wiesz, dialogi, nie wiem o czym. I to jest bardzo ciekawe, bo moja dzisiaj 11-letnia córka robi to samo dokładnie. I to jest takie śmieszne, jak widzę, na przykład jak wraca ze szkoły, a ja ją akurat mijam samochodem, bo jakoś tak się zdarza i widzę, że ona idzie i gada coś do siebie i wygląda bardzo dziwnie. Ludzie patrzą, idzie taka dziewczynka i mówi coś do siebie, strasznie zaangażowana, przejęta. To widzę siebie właśnie w jej wieku, że właśnie też taka byłam. I wiesz, no to było też takie coś, to było takim miejscem ucieczki właśnie. Potem pojawiły się okoliczności do tego, żeby rzeczywiście w tym zacząć funkcjonować, to znaczy pojawiły się odpowiednie osoby. Najpierw weszłam w taniec, na scenę, potem pojawił się teatr. Właściwie ja pochodzę, wiesz, z małego miasta Biłgoraja, który liczył 30 tysięcy mieszkańców, w którym nie było nigdy kina. Kino było takie bardzo stare, praktycznie nieuczęszczane. Ale nie było teatru nigdy, więc najbliższy teatr był w Lublinie. Mhm. Czasami przyjeżdżały teatry, wiesz, takie gościnne. I założyliśmy ten teatr właśnie. Ja byłam jedną z pierwszych osób, która do niego dołączyła. Prowadziła go Alicja Jachiewicz-Schmidt razem ze Stefanem Schmidtem, którzy prowadzili Fundację Kresy 2000, która krzewi kulturę na ziemiach, na Kresach Wschodnich, tak to się nazywa. Fundacja Kresy 2000 do dzisiaj funkcjonuje w Nadrzeczu, przy Biłgoraju. I oni zaszczepili we mnie miłość do teatru i do sceny.
Ile miałeś lat?
Wtedy miałam, to była pierwsza klasa liceum. Mhm. Natomiast całą podstawówkę tak naprawdę od takiego, wiesz, nastoletniego wieku, czyli od czwartej klasy do tej ósmej klasy, tańczyłam. Mhm. I to nie był taki taniec, wiesz, tam towarzyski czy coś, aczkolwiek bardzo cenię i szanuję. Tylko to był taniec właśnie współczesny, który pewnie, wiesz, jest formą tańca improwizowanego z elementami improwizacji teatralnych, wyrażającego pewne stany, pewne historie, więc tak naprawdę ciałem wyrażaliśmy, graliśmy pewną historię. Nie chcę tak porównywać, ale coś, co było takim raczkowaniem do, wiesz, do teatru, tańca Piny Bausz na przykład, który uwielbiam i który bardzo cenię. I to było też zawsze moim marzeniem, żeby w ogóle rozwijać się w tej formie. No niestety trochę inaczej się potoczyły potem moje ścieżki. Więc to się zaczęło od tańca, potem był teatr, całe liceum to był teatr, gdzie tak naprawdę poczułam, że to jest moje miejsce i tam mhm. mogę coś powiedzieć. I tam mogę powiedzieć coś poprzez to, co czuję, a nie poprzez to, co myślę, bo było mi łatwiej wyrazić to, co czuję, niż to, co myślę w słowach. To znaczy inaczej, ciałem można, i ciałem, i tekstem, który mam gotowy, ale własnymi emocjami, których miałam bardzo dużo, mogłam wyrazić to, mhm. co jest we mnie, bo to jest łatwiejsza dla mnie forma, niż na przykład tak jak dzisiaj tutaj z tobą gadać o tym. Bo mówienie o tym jest dla mnie trudniejszą rzeczą niż zagranie na przykład, niż pokazanie tego. I tak mi zostało do dzisiaj. Więc to, co ci powiedziałam przed naszą rozmową, ja lubię robić, a nie mówić. Mhm. I ta scena właśnie, to miejsce było dla mnie idealne do tego. I poczułam, że po prostu, wiesz, no muszę spróbować pójść do szkoły teatralnej. Dzięki Alicji Jachiewicz-Schmidt, która mnie w tym utwierdziła, pomogła mi się przygotować, znaleźć te teksty. No ja po maturze od razu zdałam tam, złożyłam papiery, zdałam do szkoły do Krakowa, mhm. zdałam też do Warszawy jednocześnie, no ale z racji tego, że pierwsze wyniki były w Krakowie, więc tam się dowiedzieli, że jestem przyjęta do Krakowa, więc zrzucili mnie pod tak zwaną kreskę rezerwową, ale nieoficjalnie wiem, że byłam przyjęta.
Że byłaś przyjęta i tu, i tu.
Tak, i bardzo się cieszę też, że to był Kraków, wiesz, bardzo się z tego cieszę. Bardzo szanuję i cenię szkołę warszawską, ale Kraków ma jednak specyficzny klimat.
Jaki?
Może taki bardziej artystyczny, może taki bardziej hermetyczny, może taki bardziej jakiś niedostępny. Wiesz, no kojarzy się z tymi początkami teatru jednak. Mhm. No tam wszystko się robiło, kształciło, tworzyło. Jest jakaś większa dusza tam dla mnie w Krakowie. Chociaż kocham Warszawę i mieszkam od już 15 lat tutaj i nigdy bym się stąd nie wyprowadziła dzisiaj.
Czyli zabrałaś mi moje pytanie, czy chciałabyś wrócić do Krakowa?
Nie, bo tam mi zabrakło już powietrza. Mhm. A tutaj to powietrze mam i przestrzeń. A ja potrzebuję przestrzeni.
Co to znaczy?
Potrzebuję więcej możliwości. Mhm. Takiego bycia trochę anonimową osobą. Tam było coś takiego, że się wychodziło na rynek i wszyscy wszystko wiedzieli, wszystkich znali. Tam jednak jest taki mniejszy teren do opanowania. Tu jest więcej możliwości po prostu. Tam jest też wspaniała historia, chciałam powiedzieć. Tu jest też wspaniała historia, ale ta historia jakoś jest dla mnie bardziej poruszająca, nie wiem, więcej ze mną robi w sercu, w środku, niż historia Krakowa, która jest niesamowita przecież. I pewnie też dlatego, że kojarzy mi się ze studiami. Mhm. A studia tak naprawdę nie kojarzą mi się aż tak super.
Dużo imprezowałaś?
Mało. Bardzo mało. Jakoś, wiesz co, ja nie należałam do tego świata imprezowiczów. A szkoda, może mogłam.
To do którego świata należałaś?
Ja należałam do tych ambitnych właśnie, wiesz, do tych ambitnych, którym bardzo zależało na ciężkiej pracy i na tym, żeby zdobyć, żeby ta praca przyniosła jakiś efekt. I tak naprawdę, wiesz, no, to jest może takie nieskromne, ja nie lubię tak mówić, ale że tak mało pokory w tym będzie, ale wiesz, ja dzisiaj widzę po tych 15 latach, po skończeniu szkoły, że ta ciężka praca przyniosła efekt. Mhm. Przyniosła efekt, bo z mojego roku tak naprawdę mnie pierwszej się udało naprawdę coś zrobić takiego na większą skalę. Czyli wiesz, dostałam na trzecim roku propozycję pracy w teatrze i dostałam film reżyserowany przez mojego rektora, Jerzego Sztura. No to było dla mnie wielkie wyróżnienie. Ja nawet powiem ci, że wtedy jeszcze nie zdawałam sobie sprawy, co to dla mnie znaczy. Ja dzisiaj dopiero wiem, jakie to było wielkie wydarzenie. I wiesz, kurczę, jak ktoś będzie słuchał z moich kolegów tego, to będzie ciekawie, ale ja wtedy poczułam, wiesz, że coś się nowego zaczyna dziać w moim życiu, coś nowego, ale coś niesamowitego, jakaś wielka przygoda się przede mną otwiera, ale jednocześnie czułam, że zaczynam być, wiesz, jakoś tak wypychana z mojego środowiska. I później stała się taka sytuacja, że wracałam trochę tam, jak do obcych ludzi. Mhm. jakby nie na swój teren, jakby była jakaś, zesłana na jakąś banicję. No dzisiaj wiem, z czego to wynikało tak naprawdę, wiesz.
Z czego?
No wydaje mi się, że wiesz, każdy marzył o tym. Mhm. I nie każdy potrafił sobie z tymi emocjami poradzić. I te dla mnie te dwa lata ostatnie były, no, pod tym kątem dosyć ciężkie. Ja w ogóle zaczęłam bardzo ciężko moją szkołę teatralną, bo ja zaczęłam wypadkiem bardzo poważnym. Złamałam sobie kręgosłup na pierwszym roku na obozie integracyjnym. Kręgosłup to tak trochę mocno brzmi. Dwa kręgi po prostu pękły mi lędźwiowe, co było bardzo bolesne. Unieruchomiło mnie na 2 miesiące. Leżałam, wiesz, w takim, no w dwóch pozycjach tylko mogłam leżeć, na brzuchu i na plecach. Obsługiwana przez rodziców tak naprawdę. W momencie, kiedy moi koledzy zaczęli szkołę i zaczęły się ich marzenia realizować, ja leżałam 2 miesiące. A potem wróciłam do szkoły, kiedy oni już byli zintegrowani, wiesz, poznani ze sobą i tak dalej. Ja wróciłam do szkoły jeszcze zapakowana w taki stelaż, wiesz, w takie szyny, bo musiałam jeszcze w tych szynach chodzić przez pół roku. Byłam zwolniona ze wszystkich zajęć ruchowych, co było dla mnie koszmarne, koszmarne. Ja wylałam wtedy naprawdę litry łez. I potem na drugim roku, w pierwszym semestrze musiałam to wszystko odrabiać. Czyli chodziłam na zajęcia do młodszych grup, żeby ponadrabiać te wszystkie sportowe, te wszystkie ruchowe, te plastyczne zajęcia. Więc no, miałam początki trudne, ale widzisz, no jakoś tak się to wszystko potoczyło, że zaprocentowało, wiesz, i otworzyło mi drogę do powiedzmy wielkiego świata.
Twoim zdaniem osiągnęłaś sukces?
Ojejku, to wiesz, to zawodowy? Myślę, że nie, bo gdybym tak powiedziała, to wiesz, to znaczyło, że już nie mam nic do zrobienia w życiu.
Nie, to by oznaczało, że w tym miejscu, w którym jesteś spełniona.
Ja wydaje mi się, że mam taką chyba też swoją cechę taką, która jest takim wiecznym apetyt, znaczy mam taki ciągły apetyt, wiesz, ja chyba nie jestem taką osobą i nie będę, że będę taka zaspokojona w pewnym, znaczy, że przyjdzie taki moment, że powiem sobie okej, już osiągnęłam to, co chcę, w tym momencie właśnie, w którym jestem. Nie, ja mam coś takiego, że ja ciągle mam takie poczucie, że jeszcze to nie jest to. I to mnie też spala właśnie, wiesz, nie daje mi tego spokoju, ciągle wprowadza we mnie ten, wiesz, takie drżenie, ten dygot taki, że ciągle jest za mało. No, więc to jest coś, nad czym pracuję, bo szukam, wiesz, no, tego spokoju i tej równowagi i ciągle sobie mówię do lustra, słuchaj, no, doceń to, co masz. Jest tak dużo, masz tego tak dużo, no, doceń to, zatrzymaj się, weź oddech, uspokój się. Wiesz, ciągle taka praca. Więc nie wiem, czy jestem spełniona zawodowo. Myślę, że doceniam to wszystko, co mam, co się wydarzyło. Jestem wdzięczna za to i zdaję sobie sprawę z tego, ile tego jest. Ale mam apetyt na więcej.
Jak idziesz na casting, się stresujesz?
Bardzo. Bardzo. Im jestem starsza, tym bardziej się stresuję.
Dlaczego?
Wiesz co, no bo jesteś już w pewnym momencie życia swojego, na jakimś tam, no masz jakiś status swój, jakąś świadomość siebie, tego, co zrobiłeś, osiągnąłeś i tak dalej. A tutaj jest taka forma, wiesz, testowania ciebie. Czyli wchodzisz, wiesz, na jakąś białą ścianę, masz kamerę, siedzą ludzie pod ścianą, z drugiej strony, naprzeciwko ciebie i cię sprawdzają. I to jest, wiesz, taki, to jest coś, z czym ja sobie, im jestem starsza, bardziej nie radzę. No to jest jakiś taki rodzaj, wiesz, mam tutaj taki monolog wewnętrzny, no kurczę, ale dlaczego ja w moim wieku, ja muszę się ciągle jakoś testować tutaj, pokazywać, wiesz, co potrafię, sprawdzać siebie, przekonywać ich. I to jest taki konflikt wewnętrzny z tymi castingami, nie lubię ich bardzo. Oczywiście, wiesz, no są różne castingi, są lepsze, są gorsze, są fantastyczne spotkania czasem, ale tych fantastycznych castingów jest naprawdę bardzo niewiele. Bo też niewiele jest takich osób, które potrafią tak po prostu być w tym castingu z tobą i tak dużo ci dać i tak dużo od ciebie wziąć. Może bym na tym castingu dać coś z siebie, a masz te, wiesz, 15 minut czy pół godziny, gdzie musisz się wspiąć na wyżyny swoich możliwości i bardzo często pokazać coś bardzo intymnego, osobistego, no to musisz mieć po drugiej stronie osobę, która cię do tego przygotuje i otworzy. I to jest rzadkość. Rzadkość. Więc to jest bardzo stresujące. Wydaje mi się, że im jestem starsza i mam większą świadomość tego, co się dzieje, tym bardziej mi to krępuje.
Ja często podkreślam w takich momentach, i to będzie trochę poza wywiadem, teraz wrzucę swoje trzy grosze, że jest taka piękna scena, jeden z moich ulubionych filmów, Cud w Lake Placid, o amerykańskiej drużynie hokejowej, jak się przygotowywali do Igrzysk Olimpijskich. W ogóle na faktach historia. Jest taki moment, jak nowy trener, który ma ich poprowadzić, organizuje kamp, na której przyjeżdżają najlepsi zawodnicy uniwersyteccy, no bo na Igrzyska nie mogli grać zawodowcy ze Stanów, ze wszystkich drużyn uniwersyteckich. I w ramach tego kampu ten trener zaczyna oglądać zawodników, ich wybierać, no i w pewnym momencie podaje swojemu asystentowi listę i mówi, to jest lista zawodników, których bierzemy do kadry. On tak patrzy na tę listę i mówi, ale tu nie ma najlepszych zawodników. On tak spojrzał, powiedział, nie potrzebuje najlepszych, potrzebuje właściwych. Ja wierzę trochę, że jak myślisz o castingu, to on nie jest o tym, żeby być najlepszym, tylko o tym, żeby być właściwym. I ta ocena nie mierzy twoich kompetencji ogólnych, tylko mierzy trochę twoje przygotowanie i pasowanie do roli.
Bardzo, myślę, to jest trafne porównanie. Bardzo często tak faktycznie jest, że często nie liczy się tak naprawdę, co ty zrobisz, jak się zaprezentujesz, tylko czy pasujesz. Bardzo często też jest tak, że to są, i wiesz, no to jest też taka materia, że tak naprawdę co człowiek to inny gust, inna jakaś, wiesz, jakiś emocjonalny stosunek do ciebie, więc wiesz, wybieranie ludzi z castingu to jest dla mnie taka ruletka. To jest coś, ja bym chyba nie potrafiła, wiesz, być taką komisją wybierającą ludzi do projektu. Są od tego castingerzy, myślę, że oni mają doświadczenie i nosa do tego, żeby wybrać odpowiednie osoby. Tylko wiesz, pytanie jest, czy rzeczywiście na tych castingach i tutaj trochę włożę kij w mrowisko, wybiera się według rzeczywiście takiego szczerego odczucia, że dana osoba pasuje, czy idzie się pewnym schematem i kluczem, bo na przykład dana osoba przyniesie statystyki, korzyści i tak dalej. No i niestety też widzę po wielu latach już pracy w tej branży, że to ma bardzo, jednak ta druga opcja ma bardzo duże znaczenie. I to jest też wielki dramat w ogóle, wiesz, dla młodych ludzi, bo jak ja sobie dzisiaj myślę, że ja bym miała być młodym człowiekiem na studiach aktorskich, w dobie dzisiejszych możliwości, wiesz, tego co się dzieje, to ja nie wiem, czy ja bym chciała, czy ja bym sobie poradziła. Nie wiem. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy ja studiowałam, jeszcze jednak, jeszcze trochę inaczej to wyglądało, wiesz. Bo dzisiaj każdy może być aktorem i wszyscy mogą wyjść i przed kamerą coś zrobić, powiedzieć. Nie wiem, jakimi kryteriami naprawdę kierują się ludzie, którzy wybierają ludzi do projektów. Chciałabym wierzyć, że naprawdę taką szczerą intuicją, że to jest dana osoba, że ona do tego pasuje.
To o tym sobie porozmawiamy. Ja bym chciał zatrzymać się na chwilę dokładnie tego, do jakich ról ty jesteś właściwa, lub też jakie role są właściwe dla ciebie. Kiedy grasz najlepiej? Lub czujesz się najbardziej spełniona?
Najlepiej i najbardziej spełniona czuję się wtedy, kiedy wiem, że reżyser, z którym pracuję, ufa moim uczuciom i emocjom związanym z daną postacią. Ale oczywiście muszę trafić na dobry materiał. Czyli trafić na dobry materiał to jest też wielka, naprawdę wielkie szczęście, żeby utożsamić się z tą postacią, którą grasz. Ja miałam tak kilka razy w życiu. Jednym takim najważniejszym dla mnie doświadczeniem jest film Agnieszka, który zrobiłam. To była produkcja niemiecka w pełni. I to był materiał, który poczułam, znaczy poczułam po prostu tę postać. Ja dokładnie wiedziałam, jak ona będzie chodzić, jak ona będzie mówić, jak ona będzie się poruszać, jakie będzie miała gesty, co będzie czuła, jakie ma zasady. Ja sobie to wszystko zbudowałam i to mi przyszło bardzo łatwo. I po drugiej stronie miałam reżysera, który to widział i powiedział, okej, ja niczego nie będę tutaj ci podpowiadał. Znaczy ja ciebie puszczam, ufam ci, wiesz. I z tego wyszła jakaś fajna historia, za którą zresztą dostałam nagrodę na festiwalu w Poczdamie. Na festiwalu studenckim tak naprawdę jeszcze, co dla mnie jest o tyle ważne, że to, wiesz, byli młodzi ludzie, którzy też trochę innym kluczem oceniali. I to jest właśnie bardzo fajne. No nie lubię, wiesz, najgorzej gram wtedy, kiedy jestem dociskana kolanem po prostu. Kiedy jestem wrzucona w jakąś formę, w jakieś ramy. I też bardzo często się trafia na takich reżyserów, którzy dokładnie mi mówią, jak to mam zrobić. Którzy kompletnie mnie nie słyszą i jakby nie ufają temu, że ja też mam swoje odczucia i też mam swoją wizję i też mam prawo do tego, żeby tę postać przepuścić przez siebie. I coś narzucają. I wtedy to nie wychodzi. Więc wychodzi to tylko wtedy, kiedy utożsamiasz się emocjonalnie z tą postacią. Po prostu.
Jak masz zdjęcia i jesteś mocno w roli, tak często, jak łatwo lub też jak ciężko jest ci wyjść z roli, gdy kończysz zdjęcia i wracasz do domu? Znaczy mam na myśli ten moment, że kilka tygodni lub kilka miesięcy nagrywasz, a wieczorem wracasz i masz zostawić swoją rolę trochę za drzwiami.
Wiesz co, no to jest też, to dotyczy też teatru, no bo w teatrze jest tak, że pracuje się te dwa miesiące nad sztuką i jesteś w jakimś świecie takim tak bardzo intensywnie, mielisz to po prostu każdego dnia po wiele godzin, wracasz do domu, myślisz o tym i rzeczywiście wychodzisz jakby na chwilę ze swojego świata i przenosisz się w ten drugi. Często jest to jednak uciążliwe dla osób, z którymi żyjesz, bo widzą cię trochę odklejonego. Droga do powrotu, no wiesz co, wydaje mi się, że taką drogą do powrotu do siebie jest posiadanie, znaczy po pierwsze jest rodzina, w moim wypadku też są dzieci, to jest bardzo mocne dla mnie, jak to powiedzieć, coś, co mnie bardzo ściąga na ziemię, bo wiesz, jest dwójka dzieci, która po prostu czegoś ode mnie chce i mnie wyciąga jakby z tego świata. Inną rzeczą jest znalezienie sobie, wiesz, też jakiegoś swojego świata, jakiejś pasji, która cię z tego też odciąga od tego. Tylko wiesz, to też może być niebezpieczne, bo pasja może cię odciągnąć za bardzo, na przykład od tego, co kochasz bardzo. A ja mój zawód bardzo kocham. Naprawdę ja jestem bardzo szczęśliwa, że uprawiam swój zawód i ja współczuję wszystkim ludziom, naprawdę, którzy idą do pracy i mówią, Boże, jest kolejny dzień pracy, ja nie wiem, jak ja to przeżyję. Dla mnie to jest jakiś dramat. Po prostu, wiesz, to ja bym chyba sobie strzeliła w łeb, naprawdę. Ja po prostu się cieszę, że ja idę do mojej pracy. Każdego dnia ja się cieszę, że idę do roboty, że mnie coś czeka, coś nowego, coś innego, spotkania z ludźmi, wiesz. To jest fantastyczne.
No dobra, ale to wróćmy jednak do tej twojej rodziny, do tych twoich dzieci i wiem, Krzyśka. Jak sobie radzicie w sytuacji, w której ty jesteś w roli? No przychodzisz, oni cię znają jako inną Karolinę i ty wracasz na przykład dokładnie grając inną postać w teatrze i no właśnie, odczuwają to, czy oni mówią, dobra, mama, przestań grać już, daj nam płatki i bądź sobą.
Nie, wiesz co, ja nie gram nic w domu, ja też nie robię tych rzeczy w domu, nic nie ćwiczę. To jest dla mnie dom, to jakby ewentualnie, wiesz, powtarzam, uczę się jakiegoś tekstu. Ale to też jest jakoś, wiesz, nie jest, to jest rzadkość. Bardziej to jest, wiesz, taka nieobecność myślami po prostu, że gdzieś jestem w swoim świecie, że nie wiem, jak gotuję obiad, no to wiesz, to myślę o tym, jakby jestem sobie w tej ciszy swojej i tak dalej. No ale za chwilę jest, mamo, weź coś tam dla mnie zrób, chodź, pomożesz mi, tutaj siku, tutaj coś, tutaj rowerek, tutaj spacerek, tutaj pies. Wiesz, i są takie odciągacze i to jest taki, to jest właśnie ten, wydaje mi się, ten balans, który, dzięki któremu, i to jest to odciąganie mnie od tej pracy. No wiesz, ja też, jak dobrze wiesz, był taki moment w moim życiu, że weszłam bardzo mocno w sport też. I to też mnie odciągało bardzo od tej takiej, wiesz, intensywności pracy, no bo rozumiesz, nawet choćbyś, nie wiem, jak bardzo kochał swoją pracę, to też może być taki moment w twoim życiu, że jesteś obciążony i bardzo zmęczony tym po prostu. I ja też miałam taki moment, że już nie mogłam unieść ilości tych projektów, radzenia sobie z nimi i jeszcze z obowiązkami prywatnymi. Byłam bardzo zmęczona i pojawił się wtedy ten sport. I ja bardzo mocno poszłam w ten sport. I z kolei to spowodowało, że ja się bardzo odsunęłam od mojego zawodu, co też nie było, widzisz, jakimś takim, też nie potrafiłam znaleźć tej równowagi, więc wszystko w życiu trzeba jakoś równoważyć, to znaczy trzeba mieć ten złoty środek, ale to wymaga dużej świadomości też i wiesz, mądrości i tej pracy, wiesz, ze sobą, żeby sobie powiedzieć już w głowie, okej, słuchaj, to jest ten moment, że musisz po prostu wyjść już z tego i przenieść trochę siły i energię tutaj, nie? Więc ja też, wiesz, sobie od 2 lat na przykład stworzyłam z kolei nową pasję, o której może słyszałeś. Założyłam sobie ogród i wiesz, i to jest taka moja też teraz świątynia, gdzie jestem i gdzie po prostu, wiesz, pracuję w jakiejś ciszy wiesz, z ziemią i z naturą i cieszę się tym strasznie. Jaram się jak dziecko po prostu, jak sadzę te pomidory i te ogórki i to wszystko robię, wiesz, po prostu. Wiesz, to są po prostu etapy w życiu człowieka i to jest, wiesz, z jednej strony myślę sobie, nie, no ona jest jakaś w ogóle porąbana, raz sport, raz, wiesz, raz warzywnik, raz coś, ale słuchaj, no tacy jesteśmy. Człowiek jest po prostu dynamiczną osobą, jakby dynamicznym stworzeniem, jakby rozwija się, ciągle czegoś potrzebuje, ciągle się zmienia, ciągle szuka czegoś nowego dla siebie i to jest okej. I to nie jest nic dziwnego, po prostu. Są takie moim zdaniem zdrowe etapy. Więc tak, no od tego mnie te wszystkie rzeczy, no, odciągają mnie od pracy. Aczkolwiek, wiesz, no teraz mam coś takiego, że bardzo chcę w niej być, więc na razie nie mam potrzeby, żeby się odciągać od niej, bo wiesz, no jednak okres pandemii i tych ostatnich 2 lat był dla nas i dla mojej branży jednak dosyć trudny, więc jest taka wielka radość, że to się znowu zaczęło. I wiesz, i wdzięczność, że jest ta praca i że może się ją wykonywać, wiesz, i że tak naprawdę w moim przypadku niewiele jakby ta pandemia mi odebrała, a wiem, że w przypadku wielu moich znajomych, no, było trudno. Mhm. Ja sobie jakoś poradziłam dzięki tej pracy w ziemi i wiesz, i pasji, i rodzinie. Jakoś to wszystko przeszło tak obok. Dosyć łagodnie.
O pandemii i o zamkniętych teatrach też za chwilę chciałem porozmawiać. Wrócę jednakże do sportu, bo to dla tych, którzy wiedzą, jaki to był sport i cała rodzina triatlonowa na pewno nam nie wybaczy, jak tego nie zrobimy, a ci, którzy nie wiedzą, powinni się dowiedzieć, jak ty w ogóle trafiłaś do triatlonu?
Zadzwonił do mnie Michał Drelich, przepraszam. Mm-hmm. Michał Drelich do mnie zadzwonił. Bardzo zdenerwowanym głosem właśnie zapytał, czy ja znam triatlon i czy chciałabym wziąć udział jako ambasadorka, bo to była chyba 2. albo 3. edycja. 2014 to była chyba 3. edycja. I to był rok kobiet właśnie w triatlonie. Spotkało się to, ta propozycja, tak naprawdę też z bardzo takim trudnym okresem w moim życiu prywatnym, o którym nie będę mówić. Natomiast ten trudny okres w życiu prywatnym mnie trochę dobijał wtedy, więc dla mnie ten telefon Michała Drelicha był jak jakiś po prostu, wiesz, głos anioła z nieba. To była po prostu taka, wiesz, wyciągnięta po prostu dłoń pomocna, która, wiesz, mnie po prostu w pewnym sensie uratowała. I ja bez chwili wahania, namysłu powiedziałam tak. I nagle taka, wiesz, cisza w słuchawce, takie milczenie i nagle, no dobrze, ale ty nie chcesz zapytać, co to jest, nie wiem, o co w tym chodzi, tylko tak od razu mówisz tak? Mówię tak, bo ja wiem, co to jest. Bo ja wiem, co to jest, bo ja widziałam moich kolegów w poprzednich edycjach, czy widziałam Magdę Boczarską, która startowała, wiesz, widziałam Maćka Sztura i Marcina Dorocińskiego i mówię, tak, w ogóle ja wtedy pomyślałam sobie, wow, ale to są w ogóle, wiesz, co to jest w ogóle za wydarzenie, wielcy ludzie, dla mnie to w ogóle było, wiesz, wielkie, byli po prostu wielcy. A ja z racji tego, że mam też taką osobowość, taki charakter, że lubię wyzwania, bo to zawsze we mnie było, myślałam, tak, to jest moja pomocna dłoń. Ja to biorę.
Ty byłaś wtedy w jakimś treningu?
Wiesz co, nie. Nie byłam, bo ja byłam też, miałam, wiesz, w sumie małe dziecko. Byłam z moim dzieckiem przez te 3 lata. I intensywnie bardzo. Z czego się bardzo cieszę. I też szczerze mówiąc, nie ukrywam, nie miałam możliwości i przestrzeni wtedy w swoim życiu na sport. Ale zawsze on był w moim życiu, jak byłam, wiesz, nastolatką, potem na studiach bardzo dużo tego sportu było. Była też bardzo intensywna joga przez lata. Ja gdzieś też szukałam tego, wiesz, tej aktywności w swoim życiu, bo wiem, że ona mi przydawała taką równowagę i wiesz, i uporządkowała mi w ogóle mój świat. I dla mnie to było właśnie to. To było to, że ja mogę wrócić znowu do pewnej jakiejś harmonii, uporządkować swoje życie, swoje sprawy. I dokładnie tak było. Dokładnie to mi przyniósł triatlon. Przyniósł bardzo dużo innych rzeczy też. Ale na pewno dużo uporządkował.
On musi porządkować. Znaczy poprzez po pierwsze trzy dyscypliny, po drugie ich dużą zmienność i różność. Czym innym jest pływanie, które kompletnie porządkuje myśli, no bo coś musisz zrobić oprócz liczenia kafelków pod wodą. Czym innym jest bieganie, które jakby faktycznie wywala gigantyczną ilość endorfin, i czym innym jest rower, który też często robimy w grupie i poznajemy ludzi w ogóle.
Dokładnie, ale wszystkie te trzy rzeczy łączy bardzo ważna jedna. Oddech. Mhm. We wszystkich tych rzeczach musisz się skupić na oddechu. Mhm. Na pewnego rodzaju, wiesz, takiej medytacji, którą sobie robisz. I oczywiście bardzo ciężko jest skupić się na tym oddechu bez tych natręctw myślowych, ale te natręctwa są super, bo jakby wiesz, mielisz to mielisz, ale w pewnym momencie, jak już wymielisz to wszystko, to jest taka pustka nagle i jesteś tylko tu i teraz i tylko ten oddech i to zmęczenie i te wszystkie bodźce, które już cię totalnie ogołocą z tych myśli, natręctw, problemów, doprowadzają cię do tego fantastycznego momentu, właśnie tego bycia tu i teraz. I to daje sport w ogóle. Mhm. Triatlon, myślę, bardzo fajnie, dlatego że jest bardzo taki długodystansowy i daje nam tę możliwość właśnie, żebyśmy przez te 3 godziny doszli do tego momentu na przykład. A już na przykład przez 6 godzin, to w ogóle, a przez 10, to jest jakiś kosmos, co tam się dzieje w głowie człowieka. I w ogóle mi się wydaje, że sportowcy też właśnie mają taką, jakąś taką, wiesz, uporządkowaną głowę często. Mm-hmm. To mnie tak zachwyca, potrafi zachwycić. Opanowanie, jakąś taką umiejętność brania rzeczy na spokojnie, wiesz. Bez nerwów, jakby krok po kroku, wiesz, doprowadzi cię to do tego celu. Mhm. Wiesz, poprzez burzę emocji, natręctw, dojdziesz w końcu tym spokojem, dojdziesz do tego celu. To jest bardzo duży, niesamowity trening. Tak naprawdę przekładający się na wszystko w życiu.
Dwie cechy, o których wspomniałeś na samym początku. Pracowitość i ambicja w sporcie były twoim takim dużym wsparciem czy przekleństwem?
Myślę, że i wsparciem, i przekleństwem, bo mobilizowało mnie na pewno do tego, żeby jednak dać z siebie więcej niż nawet sama myślę. Już nawet nie chodzi o to, co myślą inni, bo w triatlonie jest tak, że oczywiście bardzo dużo ludzi, którzy dzisiaj są naszymi znajomymi przecież, żyło tym w tamtym czasie. To były zakłady. Dobra, ile jej dajemy, wiesz, rozmowy, telefony, SMS-y, prowokacje. No dobra, gorczyca, to ile tam ci wyjdzie? 6,30 będziesz miała na tej połówce? No i oczywiście, wiesz, to działało na mnie jak płachta na byka. Mówię, jak 6,30? W ogóle to chyba jakiś żart, nie? Oczywiście mnie to, wiesz, wpędzało mnie to, napędzało mnie to i poszłam trochę w taki bardzo intensywny, skrajny trening, bo ja robiłam nawet, a jeszcze miałam Piotrka Netera, który nade mną tam palec trzymał i mówił, słuchaj, jak nie zrobisz tego, to w ogóle jesteś... Po trenersku po prostu mnie traktował, jak zawodnika, naprawdę jak zawodnika. I też mnie nakręcał, więc ja robiłam po 3 treningi dziennie. Robiłam po prostu dystans olimpijski. Nie wiem, jak ja to robiłam. Ja dzisiaj sobie tego nie wyobrażam. nie wiem, może miałam więcej czasu, może miałam mniej obowiązków, na pewno miałam mniej obowiązków, no bo wiesz, to trochę mi się życie też zmieniło i rodzina powiększyła i tak dalej. Więc ta ambicja i ta moja pracowitość na pewno dobrze tutaj rezonowały z tymi treningami. I faktycznie, no wiesz, ku zaskoczeniu wszystkich, wydaje mi się, że zrobiłam bardzo dobry wynik na tej mojej połówce w 2014, której nie zapomnę do końca życia, naprawdę, bo to było jedno z naprawdę ważnych przeżyć w moim życiu. To są takie momenty, których się nie zapomina. Jest kilka takich momentów właśnie w życiu. To jest urodzenie dzieci, mhm. Pamiętam zawsze i będę pamiętać. To jest zrobienie tej połówki Ironmana. Może kiedyś jeszcze coś zrobię. Nie wiem, nie będę nic mówić na razie, ale chodzi mi po głowie taki pomysł, żeby jeszcze coś takiego zrobić, wiesz, co się zapamięta w życiu naprawdę. To tak, to myślę, że taka... To też wiesz, mi pokazało, że w ogóle sport i takie wyzwania pokazują też bardzo mocno ciebie i co ty masz w sobie, jakie masz narzędzia do tego w ogóle, żeby i z czego możesz korzystać w życiu. Czasami wychodzą rzeczy, o których nawet nie wiedziałeś. Myślisz sobie, kurczę, no, mi się to udało, to ja tego nie zrobię, tamtego? Że mam siłę, mam odwagę, potrafię zaryzykować, nie wiem, potrafię spiąć, że tak powiem, się pośladki i po prostu zrobić to. Wiesz, no to są... I potem stajesz naprzeciwko siebie w lustrze i myślisz sobie, no kurczę, mam z siebie, wiesz, radość, jestem z siebie dumna. I to są takie momenty, wiesz, gdzie rzadko sobie tak naprawdę coś takiego mówimy, a powinniśmy robić to częściej. No i może nie tylko w takich ekstremalnych wydarzeniach, jak robienie połówki, powinniśmy to robić częściej, no ale jest jak jest.
W którym momencie powiedziałaś sobie, dobra, to czas na roztrenowanie, mogę zrezygnować?
Wiesz co, w momencie, kiedy urodziłam syna, no i się zaczęły oczywiście obowiązki i tak dalej, ale zaczęły się też inne rzeczy. Ja zobaczyłam, że wiesz, że no pewien etap w moim życiu się kończy, że nie muszę się już tak spinać. Oczywiście, wiesz, ja się bardzo wiążę. Ja nigdy nie robię czegoś tylko raz i nie odkładam tego do szuflady. Ja jestem długodystansowcem i jakoś tak, wiesz, poczułam straszną sympatię do tego sportu i do tych ludzi i do tego święta właściwie. I ja nie potrafiłam sobie tego odłożyć gdzieś właśnie na półkę i pomyślałam sobie, dobrze, przecież ja nie muszę się spinać, robić jakichś wyników. Zresztą nigdy tego nie robiłam, oprócz tego jednego startu w 2014. Bo sobie zawsze mówiłam, przecież ja jestem aktorką, ja tylko po prostu, ja chcę w tym być. Ja chcę mieć radość z tych emocji, z tego bycia tutaj wśród tych ludzi. To mi daje bardzo dużo i tego nie chcę się pozbywać. No i tak naprawdę 6 lat uprawiałam ten triatlon. Tak naprawdę bieganie mi do dzisiaj zostało, bo to mi też porządkuje dużo. Oprócz tego przecież były biegi, potem to mój udział w triatlonie pociągnął inne rzeczy sportowe, więc jakby ten sport po prostu się stał takim stylem, częścią życia mojego, bardzo ważną. Maraton przebiegłam też, więc wiesz, no ale... No tak jak mówię, no, człowiek się zmienia i też pewnych rzeczy potrzebuje mniej, zaczyna do innych dążyć i tak dalej, więc to tak się, wiesz, gdzieś powoli wyciszało, aczkolwiek to nie jest tak, że ja mówię już stop i nigdy do tego nie wrócę, bo bardzo mam ochotę wrócić na takie małe dystanse, wiesz, żeby gdzieś wróciło to ten sentyment i te miłe wspomnienia. Nawet ostatnio gdzieś wspomniałam, że mam taką takie ciche marzenie zrobić na przykład całego Ironmana na pewną rocznicę swoich urodzin za jakiś czas. Ale nie wiem, to wiesz, nie wiem, co się musiałoby wydarzyć, żeby to zrobić, jaka motywacja musiałaby we mnie wstąpić. Ale tak, no urodzenie syna myślę, że spowolniło na pewno i tutaj mnie troszeczkę wycofało. Skierowało mnie trochę na inne tory i dało inną jakąś perspektywę, wiesz, takiego pewnie też odpowiedzialnego podejścia do życia, powrotu do zawodu, do pracy, do rozwoju, wiesz, osobistego, do tego rozwijania swojego warsztatu i tak dalej, więc powrót do pracy, czyli do tego, co jest ważne, no, stał się też priorytetem. Aczkolwiek to nie znaczy, że rezygnuję z pasji, bo to jest, tak jak powiedziałam, sport jest bardzo ważny i bardzo porządkuje do dzisiaj. Najbardziej chyba ze wszystkich rzeczy. Nawet nie ten mój warzywnik, który uprawiam, ale sport.
Właśnie chciałem powiedzieć, że może teraz po prostu powinniśmy zbudować jakieś nową formę triatlonu, typu na przykład bieganie, warzywnik, yoga.
Może, może to chętny.
Może to nam dobrze wyjdzie po prostu w tej chwili.
Triatlon, potem w warzywniku, wiesz, jedzenie, kalorie, spełnianie kalorii, wiesz, pomidory, marchewki.
No a później już ta yoga po to, żeby się ten być elastycznym
to
i dobrze...
Już na mecie. To już jest, wiesz.
I to jest dobry aspekt. Powiedziałem, że wrócimy do pandemii. Jak sobie poradziłaś w momencie, w którym właściwie z dnia na dzień okazało się, że twoja praca jest niemożliwa do wykonywania? Myślę głównie o pracy teatralnej.
No wiesz co, no było to wstrząsające przeżycie tak naprawdę, bo zawalił się trochę mój świat i to było, pojawiła się cała masa lęków, strachu, wiesz, takiego dygotu, Boże, co teraz będzie, to jest jakiś koniec świata. Naprawdę miałam takie poczucie, że coś się kończy, że nadchodzi jakiś straszny koniec, jak pewnie wszyscy z nas mieliśmy, mieliśmy podobnie. Zresztą dzisiaj jest taki dzień, kiedy poczułam coś podobnego, z racji wydarzeń oczywiście na Ukrainie i tego, co się dzisiaj wydarzyło, czyli ataku Rosji. Dzisiaj rano poczułam też to samo, że to jest jakiś rodzaj jakiegoś początku, jakiegoś końca. Oczywiście znowu moja głowa za chwilę tylko spokój, bo to jest ten sam mechanizm, co się wtedy wydarzył te 2 lata temu. To jest dokładnie ten sam lęk. I tak naprawdę po 2 latach, wiesz, opanowaliśmy to, potrafimy z tym żyć, znaleźliśmy gdzieś tam swoje drogi. Jedni zapłacili więcej, drudzy mniej, inni się nawet dorobili na tym. Tak wygląda świat. I myślę, że w tym momencie też powinniśmy sobie przypomnieć tamte doświadczenia. To jest bardzo trudna sytuacja, ale też oczywiście media i to wszystko, co nas atakuje, na tym lęku się, wiesz, no, tym lękiem się żywi. I nie powinniśmy tego, wiesz, jakoś... Oczywiście to jest straszne, ale też, żeby się ochronić też przed tym, żeby nie wpaść znowu w ten rodzaj, wiesz, tej depresji, z której się dopiero jakoś tam, wyprowadzamy. Ale tak, no, wiesz, no ja mogę przyznać, że było ciężko z pracą. Ja nie miałam pracy na pewno dobre pół roku. Z racji tego, że wiesz, jakby jesteśmy rodziną, miałam jakby wsparcie, więc jakby tutaj, nie znalazłam się w jakimś wielkim kryzysie. Natomiast to, czego mi było potrzeba, to właśnie praca, uratowanie swojej głowy. To znaczy, ja wiedziałam, że ja muszę popracować jakby, żeby nie dać się temu lękowi, temu strachowi opanować po prostu, żeby znaleźć jakiś spokój. I ten spokój właśnie znalazłam, zakładając ten warzywnik. To stąd się wzięło, że ja mogłam po prostu, wiesz, ludzie byli zamknięci w izolacji, w domach, co było dla mnie w ogóle, wiesz, ja do dzisiaj tego nie rozumiem, dlaczego my nie mogliśmy wyjść na zewnątrz, dlaczego nie mogliśmy wyjść do lasu. Oczywiście, wiesz, szanuję wszystkie formy dbania o bycia ostrożnym i tak dalej, ale nie jestem fanką zamykania ludzi, zniewalania i zamykania im dostępu do powietrza, do słońca, do, wiesz, do natury. No i ja siebie po prostu stwierdziłam, że ja siebie nie dam zamknąć, więc my całą pandemię po prostu, która się zaczęła wiosną, spędziliśmy w ogrodzie. Założyliśmy właśnie ten warzywnik i tak naprawdę ta praca w ziemi, z ziemią, taka, wiesz, taki powrót po prostu do jakichś podstawowych w ogóle, wiesz, jakichś wartości, rzeczy, nie wiem, do sadzenia, nie wiem, pomidorów, do pieczenia chleba, takich czynności trochę takich, które się kojarzą z jakąś formą przetrwania. Wiesz, to było dla mnie bardzo ważne doświadczenie. Strasznie dużo mi przyniosło różnych przemyśleń i przede wszystkim mi uratowało głowę też. No bo to był też taki czas, że ja, trudno mi było biegać, trudno mi było, wiesz, uprawiać sport. Myślę, że no po pierwsze, że nie mogliśmy, a po drugie jakoś brakowało mi motywacji. Mhm. Nie miałam siły w ogóle na to. A ta praca w tym z tą naturą, tak to nazywam, no bo to takie jest, gdzie właściwie widzisz, że sam możesz coś stworzyć, co potem możesz zjeść, co możesz dać swojemu dziecku, co twoje dziecko widzi, z tobą to robi. No wiesz, gdzieś tam no to zaplusowało bardzo i dało mi też duży spokój i taką harmonię i dużo dobrego.
Świat ci sprzyja?
No, tak, bardzo. Bardzo, powiem ci, że często nawet o tym myślę, że musiałam być w poprzednim wcieleniu, nie wiem, kim musiałam być, ale świat mi sprzyja w tym, tak. Mam duże wsparcie.
Znaczy, tak sobie słucham tego, że jak pojawiają się takie trudne momenty, to on wyciąga do ciebie rękę. Albo w postaci sportu i triatlonu, albo w postaci ogródka.
Tak. W postaci różnych rzeczy. Bardzo, wiesz co, i ja nie wiem, czy to jest tak, że on mi sprzyja, bo wydaje mi się, że być może sprzyja każdemu, mm-hmm. tylko może nie każdy jest w stanie to zobaczyć i poczuć. Wydaje mi się, że ja mam coś takiego, że bardzo, dla mnie bardzo ważne jest, wiesz, odczytanie tego, co tam w środku siedzi. I czasami takie małe znaki, sygnały, które gdzieś tam z zewnątrz przychodzą, my po prostu czasami ich nie widzimy, bardzo często ich nie widzimy. A mi się zdarza je zobaczyć często i na nich jakby zbudować coś i skorzystać z nich. Nie wiem, czy to jest sprzyjanie. Może po prostu to jest taka jakaś czujność na to, co się dzieje. Może ta praca z oddechem, może te triatlony, te sporty, wiesz, to, że całe życie próbowałam gdzieś ten balans i tej równowagi szukać, że pracowałam z tą energią, że chciałam, wiesz, usłyszeć jakby te swoje myśli, to było takie ważne i ja nie wiem, skąd się to wzięło, tak po prostu mam i taka się urodziłam, nie wiem, może w genach, może z tej potrzeby, z tego dzieciństwa, to już na terapię, ale to jest chyba ważne, żeby po prostu te sygnały widzieć i czuć, słyszeć ten głos jakiś w sobie.
Okej. Skoro o głosie mowa, Tomb Raider.
Tomb Raider, tak. No bardzo fajna przygoda. Wiesz, no nie wiem jak teraz, co się będzie działo, ale liczę na to, że będzie kolejna odsłona. Na razie cisza w eterze. Tak, to jest właśnie jeden z tych projektów, które też poczułam bardzo. Tak jak Agnieszka, to tutaj właśnie w tej przestrzeni audio, to jest właśnie Lara Croft. No, myśmy się zrozumiały bardzo szybko.
O to chciałem spytać, czy to jest bohaterka, z którą ty właśnie jesteś w stanie ją naprawdę poczuć, jakby zrozumieć emocje, które za nią stoją?
Tak, absolutnie. To jest... to wiesz, powiem ci tak, może to dziwnie zabrzmi, ale... Bo ja nie gram w gry i ja w ogóle nie jestem fanką gier komputerowych. Chociaż pierwszą Lara Croft, właśnie Tomb Raidera, pamiętam, jak dostałam swój pierwszy komputer Windows 95. Był jeszcze chyba czarno-biały, zdaje się. Nie, on już był kolorowy. Ale Tomb Raider był czarno-biały. I pamiętam tylko ten pistolet taki, który się pojawiał. I ty szedłeś i tam strzelałeś do jakichś potworów właśnie, czy tam nie wiem już do czego. I pamiętam, że grałam w to. To było przedziwne, bardziej mój młodszy brat, ale mi się też zdarzało. Był taki... Wszystko takie dziwne w ogóle, wiesz, taka typowa zabijanka i skakanie po jakichś skałkach, wiesz, takich prymitywnych. I to do mnie wróciło, wiesz, po tylu latach. 95 rok mamy, wiesz, tam, w którym ja nagrywałam, 2014-15 jakoś. I tak, mogę ci powiedzieć, że ona w pewnym sensie stała się jakimś takim autorytetem dla mnie. Ja ją podziwiałam, autentycznie ją podziwiałam. Podziwiam ją. Lubię takie kobiety, lubię takie bohaterki. No.
Lubisz grać silne kobiety?
A co to jest, co to znaczy silna kobieta?
Stanowcza, zdecydowana, z wyrazistą rolą.
Lubię, ale pamiętaj, że zawsze za tym, za tą siłą, stanowczością i co tam jeszcze było?
I silną rolą, taką naprawdę dominującą.
Stoi bardzo słaba, bardzo wrażliwa i bardzo delikatna osoba. Ja zawsze tak o tym myślę. Ja nigdy tak nie powiem, że to jest silna postać, albo to jest słaba postać. Bo to jest bardzo takie, wiesz, spłaszczające jakby postać moją. Bo ja rzeczywiście gram często jakieś kobiety, które są albo żołnierzami, albo policjantkami, albo jakimiś więźniarkami, albo teraz w serialu Szać gram policjantkę właśnie, taką, wiesz, ostrą. Zawsze budując te postacie, myślę, dlaczego one takie są. Bo są bardzo słabe, inaczej.
Są wrażliwe.
Są bardzo wrażliwe, są bardzo skrzywdzone i są bardzo delikatne. I ta forma ostrości i tej siły to jest tylko forma pancerza, którą sobie nakładają. I to jest super, wiesz, że jest ten dualizm w tych postaciach. I ja właśnie myślę wtedy, nie, ona nie jest wcale taka silna. Ona sobie to zbudowała, ona jest bardzo delikatna. Tylko po prostu to przykrywa.
Chciałabyś zagrać w Hollywood?
A kto by nie chciał, słuchaj. Bardzo bym chciała.
A robisz coś w tym kierunku?
Wiesz co, nie wiem, czy robię w tym kierunku, bo ja myślę sobie tak, że ja bym chciała najpierw zrobić coś tu, potem trochę dalej, na przykład Europa, a potem, jeśli się uda, to jeszcze dalej. I wiesz, bardzo mnie cieszy to, że dostaję propozycje z Niemiec na przykład i tam bardzo zostałam jakoś tak dostrzeżona i bardzo doceniona. Dostaję propozycje, zresztą też ostatnio też grałam w jednym z seriali niemieckich bardzo takich popularnych, Der Usdom Krimi. To jest taka seria kryminalnych seriali. Są takie trzy seriale, bardzo ważne tam dla nich, dla Niemców. To są chyba takie kryminalne czwartki w telewizji głównej ARD, gdzie oglądalność to jest, ja nie wiem, chyba około 10 milionów ludzi. No ale wiesz, Niemcy to jest większy kraj, to w ogóle nie ma co porównywać z naszą oglądalnością polską. Zupełnie inny w ogóle rodzaj grania, inne kino, wiesz. I to mnie cieszy, że gdzieś, wiesz, że nagrywam castingi nagrywałam casting do filmu włoskiego, więc jakby, wiesz, otwieram się na świat, na możliwości, chciałabym bardzo. Czy robię? No, robię na tyle, ile mogę, no. Ale nie zrobiłam jeszcze takiego kroku, że nie wiem, mam agenta gdzieś, wiesz, w Anglii albo... Może to jest jeszcze przede mną, wiesz? Nie wiem. A może już jest za późno, nie wiem. Nie wiem. Nie chcę tak myśleć, ale wydaje mi się, że krok po kroku, powoli. Nie tak łapczywie. Może, wiesz, z wiekiem też... To jest też bardzo ciekawe, bo zawsze myślałam sobie tak, nie, no marzenia to trzeba mieć z najwyższej półki. Jakie Niemcy? Nie. W ogóle, no, tylko Hollywood. Od razu. To tak nie przychodzi. To jest, wiesz, etapami, to jest krokami, żeby, wiesz, no, zobacz, komu się udało w Hollywood, tak naprawdę. Tak naprawdę z naszych rodaków.
Ja chciałem powiedzieć Tom Cruise i to.
No nie, no, Izabela Skorupko, Pola Negri zagrała. Okej, Pola Negri, Izabela Skorupko, Daniel Orubrychski, teraz nasza koleżanka Weronika Rosati. No, teraz pytanie, czy to są kariery, czy to, wiesz, no oczywiście to jest wielki, wielki sukces i wielkie rzeczy, ale ja przez jakiś czas myślałam sobie i sobie tak mówiłam, na razie moje Hollywood jest tutaj. I wydaje mi się, że jeszcze mam tutaj coś do pokazania i do powiedzenia i do wyciśnięcia. Ale tak, marzy mi się, żeby coś dalej zrobić. Wydaje mi się też, wiesz, że wyjście na świat z tego rynku naszego tutaj pokazuje inaczej. Jak grałam w Niemczech, to miałam poczucie, wiesz, że jestem, że biorą mnie bez żadnej naklejki, bez żadnej łaty, bez żadnej szuflady tak zwanej naszej, że ja tam jestem i oni doceniają tak naprawdę to, co naprawdę ja pokazuję im, to, co robię. Potrafią docenić, potrafią pochwalić, potrafią potem wrócić, powiedzieć, słuchaj, mi się to podobało, ja bym chciał coś dalej. Nie chcę tak narzekać, ale tutaj jest trochę inaczej. Tutaj bardzo często ludziom się coś przykleja. Mhm. I ja też miałam taki okres w życiu. Nawet to, że ty mnie pytasz, czy ja gram często mocne role. Tak, bo na tym rynku ludzie przywykli, że ja jestem do jakichś mocnych ról. Mhm. A nikt nie jest w stanie zobaczyć mnie na przykład w roli matki, którą jestem od 11 lat.
A to ciekawe.
Bo jakimiś, rozumiesz, bo są pewne klisze, bo łatwiej wziąć według schematu, bo trudniej iść pod prąd, bo trudniej zaryzykować, bo się idzie utartą ścieżką. Wydaje mi się, że na Zachodzie tak nie ma, że tam jest większa odwaga, że właśnie, żeby zaryzykować. W ogóle Niemcy mają tak, że oni obsadzają zupełnie wbrew warunkom. Oni się tym jarają, że komuś właśnie, kto jest, wiesz, to ma taki, no zmieniają. Właśnie robią ci trudno. I to jest super. Bawią się charakteryzacją, bawią się tymi zmianami, które przecież kino nam daje taką wielką szansę. U nas i tak już jest coraz lepiej, ale jednak jest to jakaś taka większa trudność.
Co z twojej perspektywy zmieniają wszystkie platformy on demand, w sensie Netflix, HBO Go i tak dalej, z waszej perspektywy aktorskiej?
No wiesz, przede wszystkim dają większą ilość projektów. Mhm. Dają szansę też takim trochę ludziom, wiesz, z takiej alternatywy, z offu też, żeby coś fajnego zrobili, bo wiesz, ten mainstream, on się kieruje, no on po prostu ma pewną ścieżkę i pewne nazwiska, pewne schematy, jest jakiś szablon. Mhm. A platformy odchodzą od szablonów, dają szansę różnym, wiesz, od nogom, że tak powiem, i naprawdę powstają dzięki temu fajne projekty, o których nigdy by się nie dowiedzieli, w mainstreamie nigdy byśmy się nie dowiedzieli. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno jest tych projektów bardzo dużo. Dla nas pracy w związku z tym jest też dużo więcej. No ale też jest trudność w dotarciu do publiczności, bo nie wszyscy z tych platform korzystają, bo jest teraz, jest ich tak dużo, że ja sobie wejdę na taką, a tej nie oglądam, o tamtej w ogóle nie wiem. Więc w ogóle trafić na jakiś projekt, w projekt, który trafi w gusta jakiejś szerszej publiczności, no to jest też ciężka rzecz. No bo w mainstreamie trafiasz jednak do większej ilości ludzi. Ale myślę, że to jest, wiesz, no to jest dla nas na pewno większa szansa. Na pewno coś pozytywnego.
Lubisz pomagać młodszym kolegom lub koleżankom?
Tak.
A wy w ogóle macie, teraz naprawdę mnie naszło, czy wy w ogóle jakby zawodowo macie, nie wiem, projekty takie mentoringowe, że doświadczeni aktorzy dostają pod swoje skrzydła takich dobrze rozwijających się młodych, których mają poprowadzić, nie na etapie studiów, na przykład zaraz po?
Wiesz co, no nie kojarzę, żeby był, wiesz, taki trend, żeby koledzy moi robili coś takiego. Zdarzają się. Znam kilku kolegów, koleżanek, aktorek, które założyły pewien rodzaj jakiejś szkoły teatralnej, między innymi Roma Gąsiorowska, właśnie moja koleżanka, sąsiadka, gdzie właśnie wiem, że ona prowadzi takie zajęcia z młodymi ludźmi, przygotowujące ich do szkoły, ale to są właśnie ludzie, którzy idą do szkoły, którzy są gdzieś tam powoli przygotowani do tego. Natomiast mówisz o takich, którzy wychodzą ze szkoły na przykład i jeszcze tego świata nie znają i chcieliby. Bardzo dobre pytanie. No myślę, że może są jakieś inicjatywy, wiesz, małe, o których nie słyszałam, ale nie ma czegoś takiego. Albo nie jest to popularne. To jest ciekawe też, z jakiego powodu nie jest popularne, bo może nie ma czasu, może jest takie skupienie na sobie, na swojej pracy, może jakaś niechęć do podzielenia się jakimiś swoimi doświadczeniami, wiedzą. Moi koledzy, bardzo dużo moich kolegów, wiesz, no, jest pedagogami w szkole, więc tam pracują ze studentami i tam oczywiście to jest realizowane, natomiast rzuciłeś sierenko. Niech dojrzewa.
Bo gdybym był młodym aktorem, to chciałbym mieć takiego mentora jak ty.
Dziękuję.
To jest dobry moment na to, żeby postawić kropkę. Bardzo ci dziękuję za tą rozmowę.
Ja również dziękuję.
Umówiliśmy się, że nie będziemy naciskać zbyt mocno. Mam nadzieję, że nie było takiego naciskania.
Nie, była bardzo, bardzo fajna rozmowa, naprawdę. I powiem ci szczerze, uczciwie, rzadko takie rozmowy prowadzę. Dziennikarze? Nigdy. Rzadko też uczestniczę w podcastach, więc może podcasty, wiesz, to są takie fajne rzeczywiście miejsca, żeby sobie tak pogadać o tym. Bardzo fajnie, dziękuję ci też.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło, a wam również dziękuję, że byliście z nami. To jest ten moment, abyście teraz pamiętali o tym, żeby polubić audycję. Czy dajcie je, albo przynajmniej dać ocenę w postaci gwiazdek. Gwiazdki pomagają, no, wpłynąć na algorytmy. Algorytmy wpływają na to, że jesteśmy wyżej w rankingach, a wyżej w rankingach powoduje, że na moim zdaniem to jest dobra rozmowa, a dobre rozmowy powinny docierać do większej ilości osób. Więc teraz wszystko w waszych rękach. A was oczywiście oprócz tego zapraszam na kolejną audycję. Dziękuję bardzo.
Dzięki. Ja również dziękuję.